Witajcie, moi kochani. Zawsze tak jak jestem u was, jakoś tak taki macie inny układ w ogóle niż gdzie indziej. Tak zawsze inaczej się czuję. Słuchajcie, ciekawe dzisiaj, chciałem być przed ulą na nabożeństwie. Wystartowałem, ustawiłem sobie GPS-a i pojechałem. No i nie tam zajechałem, gdzie trzeba. Zajeżdżam gdzieś na Wilanowie. Mówię, no adres wbiłem, dobry, ale zaprowadził mnie gdzieś GPS, tam gdzie nie trzeba. No to biorę drugiego GPS-a, włączam ten GPS, nie ma internetu, nie łapię. Mówię, chyba dzisiaj będzie beze mnie. No ale kiedy przyjechałem tutaj i stałem tam, już nie wchodziłem do środka, okazało się, że przyszła jedna rodzina tutaj z Ukrainy i akurat znam córkę i mogliśmy sobie porozmawiać i można było ich się tutaj trochę zaopiekować nimi. Więc Bóg ma we wszystkim swój plan. Wszystko robi, aby było wszystko w porządku. Moi kochani, myślę, że świadectwa Bożego działania są takim najcudowniejszym pokazaniem, jaki naprawdę jest Bóg. Możemy mówić o Bogu z Biblii i to nikomu nie pomoże. Można Biblię przeczytać, ona też ci nic nie pomoże. Nie? Ale kiedy doświadczysz Boga żywego, kiedy doświadczysz Boga, że On może zmienić twoje życie, że On może zrobić coś takiego, co nikt inny zrobić nie może, wtedy po prostu wszystko zdaje ci się prawdziwe. Ja zobaczcie, że ja jakby się ćwiczę od dłuższego czasu w rozmowie ze świadkami Jehowymi i ja bym sobie życzył, żeby wielu protestantów tak dobrze znało Biblię jak oni. Ale tam żadnej przemiany nie ma. Tam nie ma w ogóle żadnej przemiany. Tam się nic nie dzieje w ich sercu. Kiedy ich pytasz o jakieś świadectwo, co Bóg zrobił w twoim życiu, opowiedz mi, jak Bóg zmienił twoje życie, oni nic nie potrafią wskazać. Oni mówią, że to jest tylko, mówi, logiczne poznanie. Że to jest umysłowe, że ty musisz dojść do wiedzy. Nie? I kiedy im mówię, że o świadectwo jakiegoś życia, mówi, to nie to, to wiedza jest najważniejsza. Więc ostatnio modlę się do Boga, jest taki werset w Biblii, on mówi, żebyście byli pełni poznania i doznania. Nie? I też nie wiem, czy pamiętacie, jak Paweł mówi do Galacjan, kiedy Galacjanie zaczynają odchodzić od prawdy biblijnej, odchodzić od tego zbawienia z łaski, to mówi, co Paweł do nich mówi? Czy tak daremne były wszystkie wasze doznania? Że zaczęliście w duchu, a na ciele kończycie? Zobaczcie, że nie wspomina im i nie tłumaczy im, mówi, tu napisano, tam napisano, tylko wasze doznania, przypomnijcie sobie, co Duch Święty robił w waszym życiu. I kiedy sobie tak czasami siadam w domu i jest mi ciężko, czasami jest mi, myślę, że nie jestem w tym sam, to właśnie przypominam, co Bóg zrobił już. Co Bóg dokonał. Jakieś niesamowite rzeczy. I też ostatnio się modlę, że mówię, Boże, chcę na nowo doświadczać tego doznania. Nie mieć tylko poznania, ale doświadczać. I powiem wam takie, chcę takie dwa świadectwa wam powiedzieć. Pół roku temu modliłem się i Bóg mi powiedział, żebym komuś oddał swój samochód. I tak mówię, akurat miałem samochód, moi znajomi wyjeżdżali za granicę, zostawiali mi drugi swój pod opiekę i sobie pomyślałem, mam dwa, no ciężko będzie mi utrzymywać, biednemu misjonarzowi ciężko będzie utrzymać dwa samochody. Także mówię, co z tym jednym samochodem zrobić? No i tak, słuchajcie, postanowiłem, że go modliłem się i jak byliśmy na Ukrainie, w Szacku w tamtym roku, to Bóg mi, była tam taka rodzina, pastor, tam kilkoro dzieci mają i po prostu no nie mają żadnego środku lokomocji. Do pomocy, do innym, do wożenia innym rzeczy, innym. I tak modliłem się i tak gdzieś Bóg, żebym dał mu ten samochód. Nie? I z powodu lenistwa nie chciało mi się tam jechać na Ukrainę, załatwiać tego dokumentów, to wszystko. Więc mówię, a będę się modlił, jak to Bóg mówi, to jakoś tym Bóg pokieruje. No ale nic się nie zmieniało, mówię, sprzedam ten samochód. Mówię, bo mi niepotrzebny, sprzedam go. Ale nie mogłem go sprzedać. Nie mogłem go sprzedać i w końcu się dowiedziałem, że ten pastor przyjeżdża do nas w odwiedziny. Przyjechał do nas w odwiedziny i od razu jak go zobaczyłem, mówię, Sławek, mam samochód dla ciebie. Nie? Zabrałem go, pokazałem, dałem mu papier, mówię, zabieraj i jedź. Nie, mówię, jedź, niech cię Bóg błogosławi, niech wam służy ten samochód. I samochód wyceniłem na 3,5 tysiąca, to był Fiat Doblo. Wyceniłem go na 3,5 tysiąca, ten samochód. No i tak... Zrozumiałem wtedy, że wiara nie jest logiczna. Logicznie, kiedy patrzysz, nie jesteś gotów czegoś zrobić. Po prostu się nie kalkuluje. No ale inni wierzący do mnie mówią, co zrobisz? Przyjadą za pół roku Amerykanie, zabiorą ci samochód. Czym będziesz jeździł? Mówi, pomyśl, zastanów się. I zacząłem zastanawiać się, dlaczego, kiedy podejmujemy jakieś akty wiary, kiedy podejmujemy jakieś takie rzeczy, można powiedzieć, jakby szalone, po prostu nikt nie chce przy sobie stanąć i powiedzieć, chwała Bogu, bracie, cieszę się z tego. Wielbię Boga za to. Zrób to. Nie? Tylko zastanów się, przekalkuluj, pomyśl dobrze. Ale jak już tam, to nie był pierwszy samochód, który oddałem, więc miałem już tam jakieś doświadczenie. To był trzeci samochód, który oddawałem w moim życiu, więc miałem doświadczenie, więc wiedziałem, że na pewno mówi Bóg. I oddałem ten samochód, oni pojechali, ja zostałem i słuchajcie, 2 tygodnie później ktoś mi dał, nie jedna osoba, ale 3 osoby dały mi pieniądze. Wiecie, ile uzbierało się? 3,5 tysiąca. Nie? Ale jakby to było wszystko, bym wam nie mówił. 3 tygodnie temu wrócili Amerykanie, no i trzeba oddać samochód. Więc pytałem się, czym będę jeździł? Mówię, no mam 3 rowery, będę jeździł rowerem, jak trzeba będzie do zborów. W czym jest problem, nie? I 2 dni przed oddaniem samochodu byłem w Malborku, tam właśnie też tak jak u was, odzież odbierałem dla bezdomnych. Zajechałem do Malborka, tam do zboru, do mojego przyjaciela też i rozmawiamy. On mówi, chciałbym ci oddać samochód swój, mam 2, już mi niepotrzebny. Nie? I tamten samochód, który miałem, mnie kosztował, bo dużo palił i tak dalej, dał mi w gazie. Fajny samochód, stary, ale dobry, jeździ i mówi, i słuchajcie, tam samochód, jak oddawałem, to jeszcze opłaciłem ubezpieczenie, przegląd i go naprawiłem, żeby dojechali bezpiecznie. Kiedy on mi dawał samochód, to mi opłacił ubezpieczenie, przegląd i powiedział, i zobacz, to trzeba naprawić, czy ci naprawię jeszcze. Nie, także naprawdę chciałbym zachęcić was, że świadectwo po prostu Bożego działania jest niesamowite. Nie, że Bóg po prostu się o nas zatroszczy. Kiedy chcesz coś zrobić, zrób to. Jeśli masz jakieś przekonanie, modlisz się, gdzieś tam w sercu. Może inni będą na ciebie dziwnie patrzeć, ale ty to zrób. Czasami po prostu, pamiętacie Jeremiasza, jak Bóg do niego mówi, idź kup sobie pas. Ale nie mówi mu po co. Więc on idzie, kupuje pas. A później mówi, idź ten pas, zakop tam, nad wodą, przy jaskini. No to go zakopuje. Nie? Później mówi, idź wykop ten pas. I zobaczcie, że Bóg nie mówi mu, co to ma znaczyć. Ale on posłusznie wykonuje krok po kroku. I dopiero potem na końcu Bóg mówi, a teraz będzie tak z tym ludem. Jak ten pas, do którego się już niczego nie nadaje, ten lud też do niczego. Nie? Ale zobaczcie, że musiał po kolei zaufać Bogu w tych kwestiach. I kolejną rzeczą jest, jaką jest, są takie 3 rzeczy, o które się modlę w moim życiu, tak staram się systematycznie. Pierwsza to jest, żeby przyprowadzać ludzi do Jezusa. To jest takie moje pragnienie. Druga, żeby odbudowywać ludzi. Tych, których gdzieś diabeł zniszczył, wierzących, upadli, coś się stało. I jeszcze pocieszać. Pocieszać ludzi, tak, wiecie, zachęcać. Żeby dać jakąś radość. I w tym tygodniu szedłem spać i wieczorem, była godzina około 22:00, po prostu mam wrażenie, że jakby usłyszałem jakieś słowo od Boga, żeby komuś wysłać. I wysłać komuś SMS-a, że błogosławię cię, pamiętaj, że Bóg jest, nie poddawaj się nigdy, On ci pomoże. I tak wysłałem takiego SMS-a i poszedłem spać. Rano się obudziłem. Kiedy się rano obudziłem, pierwsze co myślałem o tej osobie i się zacząłem o nią modlić. I zastanawiałem się, czy to, co jakieś moje takie, wiecie, wymyśliłem sobie, może do lekarza trzeba było pójść i tak dalej. Ale już po południu ta osoba do mnie pisze, mówi, że to była po prostu wiadomość na ten czas. Mówi, że po prostu trafiłeś. Mówi, trafiłeś w sam moment. Ja mówię, że ja nie trafiłem, to Duch Święty. Ja po prostu zrobiłem to, co mi kazał Duch Święty. I okazało się, że ta kobieta w domu ma brata alkoholika i się znęca nad nimi psychicznie. I mówi, że po prostu kiedy wysłałeś mi tego SMS-a, to on właśnie akurat znęcał się nade mną psychicznie. Po prostu ten twój SMS po prostu tak mnie zachęcił. Tak mnie podniósł. I kiedy rozmawiałem z nią, ona mówi, wiesz co, naprawdę doświadczyłam tego, że Bóg jest, że mnie widzi w tej sytuacji, że mi pomoże. Także to jest takie naprawdę, wam powiem, zachęcające, kiedy ten Bóg, który jest naszym Bogiem, po prostu pociesza, zachęca, jest żywy, kiedy możemy Go doświadczyć, kiedy możemy Go w takich sytuacjach, wiecie, życiowych dotknąć, tak można powiedzieć, i tak dalej. Jest jedna rzecz jeszcze, cieszę się, że jestem gościem u was i nigdy nie będę chciał być waszym tutaj członkiem w tym kościele, bo dzisiaj dowiedziałem się, że goście mają lepsze prawa niż członkowie. To dowiedziałem się, że członkowie mają czas do 12, ale goście trochę więcej. Tak? Także nie chcę być u was członkiem. Kocham was, ale chcę zostać zawsze gościem u was. Dobrze. Chciałbym też was z góry podziękować, bo nie będzie później okazji, za odzież, którą zebraliście. Dziękuję wam bardzo. Zaangażowałem się trochę w pomoc bezdomnym. I tam wożę im, zbieram odzież po zborach i zawożę tam do tych bezdomnych. Mam tam relacje z kierownictwem, rozmawiam z nimi. Pytają się, czemu to robię. Mówię tylko zawsze, bo kocham Jezusa i tyle. Nie? I naprawdę dziękuję wam za to, że się zaangażowaliście też. Chcecie mnie w tym wesprzeć i chcecie być przy mnie w tym. Niech wam Bóg za to błogosławi i niech wam da dobre ciuchy też. Co człowiek sieje, to już będzie. Ostatnią rzecz chciałem wam coś zareklamować. Nie wiem, czy u was wolno reklamować, ale ja zrobię reklamę. Nie wiem, czy widzicie kiedyś, albo czytaliście, może kiedyś było inne wydanie, Klejnot Obietnic Bożych. Zachęcam was, są wydania nowe, można sobie kupić, może komuś na prezent, komuś podarować. Na każdy dzień roku obietnica. Nie? I to jest bardzo budujące, że kiedy myślę o Bogu, to sobie myślę, jak dużo mi obiecał w Jezusie Chrystusie. Żebyś ty o tym wiedział, że On ci obiecał. Kiedy żyjemy dzisiaj, nie jest lekko żyć. Wcale nie jest lekko w tych różnych sytuacjach, trudnościach życiowych. Ale kiedy myślę o obietnicach Bożych, myślę o tym, co On mi obiecał, myślę o tym, co On ma dla mnie, to aż lepiej się robi na sercu. Kiedy coś idziesz robić, załatwiasz, spotykasz się z niechęcią, z wrogością albo jeszcze gorzej, wtedy sobie myślisz, ale Bóg mi obiecał. Bóg mi obiecał po prostu to czy owo i że się o mnie zatroszczy i mnie nigdy nie porzuci. I te obietnice Boże, zobaczcie, jak Bóg często mówił, wspomnijcie na obietnice Boże. Co wam obiecałem? Nie mówię, nawet się złościłem na was, ale obiecałem, że będę zawsze przy was. I to jest niesamowite w Bogu, że On obiecał i jeżeli masz trudności w życiu, uchwyć się Bożej obietnicy, złap się jej, jak ta kobieta, która szła z krwotokiem i złapała się tej szaty Jezusa, nie? Bo wiedziała, że tam będzie uzdrowienie i doświadczyła go. Dobrze, moi kochani, przechodzimy do Słowa Bożego. Drugi list Piotra. Prosiłbym was bardzo, żebyście... będę chciał mówić trochę o polityce, także proszę wszystkie emocje tam po prostu wyregulować. Ale chcę mówić jakby o polityce, nie tyle samej o polityce, ale chcę mówić w kontekście służby Bogu, ewangelizacji, głoszenia Ewangelii. Kiedy głosimy Ewangelię, spotykamy się z różnymi opiniami o nas. Ludzie mogą różne rzeczy na nas mówić. Możemy doświadczać jakichś trudności, przeszkód, nieprawdziwych wiadomości. Ja mówię, ja jestem w Lubawie, tam nie ma zboru od 70 lat, więc kiedy się pojawiłem, zrobili ze mnie najpierw homoseksualistę, później ze mnie zrobili dealera narkotykowego, a teraz zrobili ze mnie człowieka, który się interesuje małymi dziećmi, żeby się nie wyrażać. Więc różne tam informacje chodzą po prostu i taki byłem, z początku byłem zły, taki byłem niezadowolony, sobie pomyślałem w początku, że przecież mam prawa, mogę zgłosić na policję, na zapomówienia, mogę podać do sądu i uciszę te osoby. Ale przeczytałem w Biblii, że błogosławieni jesteście, kiedy wszelkie zło na was będą mówić z powodu imienia mego. Cieszcie się. I sobie pomyślałem, od razu mi odechciało się chodzić do sądu gdzieś. Nie? Dziękuję za to Bogu. Więc dzisiaj chciałbym trochę tam w tym takim kontekście i będzie też trochę właśnie jakby o władzy, która jest nad nami i tak dalej. Może drugi rozdział od 13 wersetu do 25. Ja będę czytał z tego nowego przekładu, który niedawno wyszedł, więc będzie może troszkę inaczej, ale śledźmy tekst i kontrolujmy mnie. Jest napisane tak, od 13. Respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę. Nie lekceważcie namiestnika jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odebrali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. Zachowujcie się przy tym jak wolni, nie jak ci, którzy z wolności robią pożytek dla zła. Postępujcie jak słudzy Boga. Wszystkich poważajcie, darzcie miłością braci i siostry. Żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla króla. Czyli widzimy taki dosyć polityczny aspekt. I kiedy rozważałem ten tekst i zastanawiałem się, dlaczego to mówi Piotr do nich, zobaczyłem, że żyjemy zupełnie w innych czasach niż oni. To jest oczywiste, postęp poszedł, ale nie chodzi mi o postęp. Pomyślmy o tym, że Piotr pisze to do ludzi. Po pierwsze pisze to do Żydów, którzy są rozrzuceni po różnych krajach, po różnych miejscowościach, po Imperium Rzymskim. Więc gdzieś tam się znaleźli wierzący i pomyślmy, że chrześcijaństwo się rodzi. Ono nie jest znane w ogóle. Więc wiele, wiele plotek różnych się pojawia. Jakbyśmy zaczęli czytać historię, to na przykład pojawiały się plotki, że dzieci jedli. Bo mówili, że się coś spożywają na wieczerzy? Ciało i krew. I że tam kanibalizm się odbywa na tych spotkaniach chrześcijańskich. Straszne po prostu, nie? Plotki tam chodziły, po prostu nigdy tam ich nie był. Chrześcijaństwo się rodzi, są atakowani, są aresztowani z różnych powodów, nie wiedzą, co się tam dzieje, boją się, że chrześcijaństwo chce wywołać rozruchy. Pamiętacie plotki, że mają innego króla z Biblii? Oni też to mówili, że mamy innego króla, że naszym królem jest Chrystus. Więc to też rodziło po prostu jakiś taki zamęt. więc nie będą posłuszni temu królowi, o którym mowa. I Piotr do tych uczniów, do tych dzieci bożych pisze przesłanie. Nie? Zobaczcie, że chrześcijaństwo trafiają do więzienia, Jakuba ścinają, Piotra aresztują, Szczepana okamienują, rozpraszają się. Nie? Nie jesteśmy w takiej sytuacji. Może gdzieś w Chinach, może gdzieś w Korei, okej. Okay. W Polsce nie. Nie? I zobaczcie, jak Piotr mówi dużo o szacunku do władzy. Ta władza, która ich tak torturuje, nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w Piśmie Świętym nie ma żadnego negatywnego wersetu o władzy w Nowym Testamencie. Nie ma niczego, co by zło życzyło rządowi tamtych czasów, choć był tak okrutny dla chrześcijaństwa. Nie wiem, czy zwróciliście, jest tylko jeden werset, kiedy Pan Jezus mówi: idźcie, powiedzcie temu lisowi na Heroda. I nic więcej. Takie jedno wyrażenie. Jak dzisiaj słucham czasami wierzących, to jestem przerażony. Jak po prostu dają się ponieść tej takiej diabelskiej pułapce wciągania ludzi wierzących w rozmowy, w kłótnie, w niezgody między sobą na temat różnych takich aspektów politycznych. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie temu fragmentowi i tam później też dalej pójdziemy. Widzimy, że jest tu napisane, że w 15 wersecie: Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odebrali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. Więc nie wiedzą. Tamci ludzie nie wiedzą, dlaczego oni się tak zachowują. Tamci ludzie nie wiedzą, dlaczego oni to głoszą. No i niewiedza zawsze rodzi co? Obawę, strach. Nie wiem, kim jesteś, kiedy idziesz głosić Ewangelię, w Lubawie też widzę, ludzie nic nie wiedzą. Więc od razu mają jakiegoś sekciarza właśnie, pojawiają się jakieś opinie negatywne. No i co ciekawe, słuchajcie, moja postawa jest zupełnie inna i bardzo zła, ostatnio odkryłem, bo ja sobie wmawiam, mam prawa, ustawa mnie tu chroni, mi tu prawo pozwala budować kościół. Ale zobaczcie, oni nie mieli żadnych praw. Pierwszy kościół nie miał żadnego prawa do bytu w tym miejscu. I kiedy ja sobie tak zacząłem to czytać, analizować, zrozumiałem, że nie mam żadnych praw. Że zacząłem dostrzegać, że powoli zacząłem się uzależniać od czynników zewnętrznych, czyli od mojego burmistrza, od tego przełożonego, od tamtego przełożonego, żeby mi lokal wynajął, żeby to, żeby tamto. Jak mi nie chcą wynająć, to przecież mogę to zgłosić gdzieś i on musi mi wytypować miejsce, gdzie powinniśmy się spotkać, bo mamy wolność religijną. Ale spójrzmy na kontekst Słowa Bożego, że po prostu niewiedza zawsze sprawia, że będziemy atakowani. I teraz pytanie, jak my się zachowamy? Zobaczcie, jak się mówi Piotr wierzącym, jakby się zachować tutaj. Mówi, że dobrym swoim postępowaniem, mówi, nie idźcie do sądu, nie wykłócajcie się z tymi ludźmi, nie oskarżajcie ich. Oni tylko mówi, dobrym swoim postępowaniem, mówi, zamknijcie im usta. Swoim zachowaniem. Czasami po prostu wołam, żeby się Bóg zmiłował nade mną. I od początku. Respektujcie wszelki ludzki porządek. Wszelki. Zobaczcie. Respektować. Pismo się nas zachęca. Nie wiem, czy pamiętacie, Rzymian 13:1, co jest napisane? Nie ma władzy jak od Boga, a te, które są ustanowione, są przez Boga. Do karania złych. Nie? I tu Piotr mówi podobnie. Też ten werset się pojawia. Nie ma innej władzy na świecie. Ta, która jest, Bóg ją ustanowił. Czemu? Ja nie wiem czasami. Czemu jest w Korei taka władza? Ja nie wiem. Bóg wykonuje plan. Plan zbawienia, plan sądu nad tym światem. Wykonuje swój plan. Dla mnie pojęty czasami, niezrozumiały. Dzisiaj w dobie cyfryzacji informacje latają tak szybko, tak bardzo, ale pomyślmy, że wtedy właśnie w tamtym czasie nie było internetu, nie było gazet, nikt nie wiedział, co się dzieje, nie wiem, w takim kraju, nie było Polski, ale w takim miejscu jak tutaj. Nikt nie wiedział. Dzisiaj wiemy wszędzie, gdzie się wszystko dzieje. I zobaczcie, jak bardzo jesteśmy czasami pobudzeni przez internet i telewizję negatywnymi emocjami. Jak bardzo to nami manipuluje. Jak bardzo sprawia, że po prostu atakujemy, sprzeczamy się. Nie? Jak bardzo. Więc Piotr mówi, że nie ma, ze względu na Pana mamy szanować, respektować tą władzę, która gdzieś tam się pojawia. Poważajcie króla, czyli można powiedzieć prezydenta, jako sprawującego władzę. Nie lekceważcie namiestnika. Zobaczcie, że Piotr też fajnie coś pokazuje. Idzie od Boga i schodzi coraz niżej. Pokazuje pewien po prostu jakby aspekt władzy. Od samej góry do samego dołu szacunek. Od samego prezydenta do samego urzędnika. Szacunek. Wierzący okazuje szacunek właśnie, myślę, w tej kontekście władzy, która prześladuje. A mówi tak, nie lekceważcie namiestnika jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem. I tu jest ten aspekt właśnie dobrego czynienia i zamykania im ust. I nie wiem, czy zwróciliście w tym liście Piotra, że ten zwrot się pojawia wielokrotnie. My często próbujemy się obronić słowami. Nie? Kiedy ja rozmawiam ze świadkami, to tam naprawdę czasami mamy ostre, wiecie, riposty. Nie? Takie mocne dosyć. Nie? I mamy taką ten. Ale zauważyłem ostatnio, że teraz, kiedy idę do świadków, to się zawsze pytam, co oni tam robią dobrego dla innych. Jakąś mówię,